Radio Kraków Kultura.
Michał Wiśniowski, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Oraz Matt Barski.
Cześć.
Cześć. I teraz pozwólcie, że w kilku słowach was przedstawię naszym słuchaczom, chyba że wy chcielibyście powiedzieć, czym się zajmujecie. Może to odwrócimy?
Może zacznij.
Ja zacznę, dobrze. To Matt jest z Trójmiasta, ale już od jakiegoś czasu właściwie z Krakowa. Jeszcze go na tym złapałem, że jeszcze nie mówi, że z Krakowa.
Tak.
Więc musimy go ukrakowić w takim razie, żeby się poczuł jak u siebie. Jest gitarzystą i współtworzy duet Ekotonika, który jest jednym z pretekstów naszej rozmowy. Coś byś dodał?
Mam jeszcze też kilka innych projektów, o których może opowiem po drodze, ale na ten moment to chyba tyle. Później dodam coś szerzej.
Dobra, świetnie. Michał Wiśniowski z kolei już się pojawiał w rozmowach w tym studio, ale nie w swojej osobie. Pojawiał się między innymi jako współprowadzący Okla Records, to w rozmowie z Bartoszem Szturkiewiczem. Także jest twórcą nagrań terenowych, no i w tej chwili, jak się niedawno zupełnie dowiedziałem, współprowadzącym z Krakowskim Forum Kultury cykl koncertów
Wydźwięk.
Wydźwięki. Wydźwięk?
Wydźwięk.
Jeden wydźwięk?
Jeden wydźwięk.
Jeden wydźwięk. No dobrze. Czy to też jest pełna wizytówka, czy jeszcze coś byś dodał?
Wiesz co, jeszcze produkuję hydrofony, swoje autorskie mikrofony.
O proszę.
Podwodne mikrofony, ale to tak totalnie na boku, po godzinach, ale tak, zgadza się. Organizuję cykl Wydźwięk w Krakowskim Forum Kultury. Tyle tak na początek, jeśli chodzi o moją zapowiedź.
Jasne. Spotkaliśmy się tutaj po to właśnie, żeby o tym cyklu opowiedzieć, ale o nim szerzej, ale też właściwie powodów do tego, żeby z wami porozmawiać, jest znacznie więcej i sam się zastanawiam, gdzie zacząć, ale może rzeczywiście zacznijmy od wydźwięku jako takiego, to znaczy ja o tym cyklu dowiedziałem się przy okazji koncertu Wojtka Kiwera, zresztą z którym zdążyliśmy...
Okla Team.
Okla Team, dokładnie. Dokładnie. Okla ma się mocno. I wtedy zdążyliśmy nawet zapowiedzieć ten koncert. I nie wiem, słuchaj, czy to był jeden z pierwszych, czy
tak,
to był pierwszy?
To był pierwszy koncert Wydźwięku, ale tak zupełnie na poważnie. Mój pomysł koncertów rozpoczął się w Nowej Hucie 5 lat temu, gdzie zacząłem współpracę z innym ośrodkiem kultury i ten cykl nazywał się Syntezy. I zawsze sobie marzyłem zorganizować jakiś mikrofestiwal czy cykl koncertów. To były Syntezy. No i z czasem nabrałem trochę większego doświadczenia, wkręciłem się w to bardziej i zacząłem się realizować też na innych płaszczyznach, jak prowadzić label właśnie Okla, czy robić to tak naprawdę to, co lubię, bo się zawsze tego gdzieś parę lat temu bałem i się odważyłem robić to, co lubię i jestem z tego bardzo szczęśliwy. No i po tych 5 latach, a zarazem 20 było jeden wydarzeń, Syntez w Nowej Hucie. No i ten cykl się zakończył i się teraz przeniosłem do Krakowskiego Forum Kultury, gdzie pracuję jako realizator. I mamy tutaj zaplanowane parę już koncertów Wydźwięk, czyli koncerty ambientowe i eksperymentalne. Pierwszy z nich właśnie był koncert Wojtka Kiwera. Następny koncert jest właśnie Ekotoniki. Już mogę zdradzić, że Baklu wystąpi krakowski muzyk w przyszłym miesiącu, a na czerwiec zaplanowanego mam Maćka Wirmańskiego, może kojarzycie.
My owszem, mamy nadzieję, że słuchacze także. Jeśli nie, to proszę googlować i nadrabiać, ale może będzie okazja też po prostu w którymś poranku z Maćkiem o tym porozmawiać. Syntezę oczywiście bardzo dobrze pamiętam. To był ciekawy cykl i tam też się dało Okle Team czasem dostrzec w line-upie.
Zgadza
Jeszcze
się.
Wówczas nie Okle właściwie.
Nie, bo Okla jest roku tak naprawdę. Mieliśmy niedawno rocznicę w lutym. Pozdrawiam Bartosza Szturkiewicza z tego miejsca.
Bartosz się z tobą, Matt, wymienił na miasta.
To ciekawe.
Bo widzisz, ty zjechałeś do Krakowa, on wyjechał do Trójmiasta.
Myślę, że go rozumiem.
O! Już byś wyjeżdżał?
Wiesz co, wyjeżdżam regularnie. Dużo podróżuję między Krakowem a Trójmiastem. Mam tam rodzinę całą praktycznie. Rodziców, brata, siostrę. No i mnóstwo oczywiście znajomych, z którymi gram po prostu też, więc... Jeżdżę często, wiesz, jest super wygodne połączenie teraz. Można sobie skoczyć pociągiem w 5 godzin. No, ale już pamiętam, że od czasu studiów po prostu też dość sporo jeździłem. Powietrze, morze, takie dodatkowe atuty też mają znaczenie.
Oj tak. Ja, słuchaj, jestem permanentnie ze stanami zapalnymi w zatokach. Mhm. Wystarczy nad morze wyjechać i to wszystko mija po prostu jak ręką odjął, więc... Bardzo też z tego powodu, że można autentycznie pełną piersią, pełną zatoką sobie poddychać.
To tak, zdecydowanie.
To jest tak niewiele po prostu, tak niewiele, a tak wiele. Natomiast z tego, co wiem, to Bartosz tęskni. Więc jeśli Bartek nas słuchasz, to pozdrawiamy cię z tego Krakowa, słonecznego dzisiaj, całkiem przyjemnego.
Tak, ale lubię Kraków bardzo też, więc osiadłem już tutaj mocno w tym mieście. Tutaj też mam trochę znajomych, z którymi współpracuję. Gramy sobie ostatnio nawet regularnie, więc cieszę się z tego.
Z kim?
Na przykład co jest Ernestem Ogórkiem. Ostatnio się tak spotykam po prostu regularnie co czwartek i sobie robimy takie próby wstępne. Teraz nawet umówiliśmy się, że niedługo dołączy do nas Tomek Przetacznik też, więc myślę, że coś ciekawego, mam nadzieję, z tego dalej też.
Ernest gra na basie?
Na basie i kontrabasie.
A Tomek?
A Tomek gra na gitarze, saksofonie i chyba klarnecie, zdaje się, też.
Czyli w jakieś idziecie rejony improwizacji?
Tak, zdecydowanie. Z Ernestem się tak spotykamy, improwizujemy sobie na gitarę i na bas. No i właśnie Ernest wpadł na pomysł, żeby Tomka po prostu do tego zaprosić. Tomek się zgodził, więc zobaczymy, co będzie.
Nowe trio nam się rodzi. Bardzo, bardzo sympatycznie. Bardzo sympatycznie. No dobrze, to najbliższy koncert Wydźwięków. Wydźwięki, powiedziałeś, że to jest cykl koncertów ambientowych, tak?
Ambientowych, eksperymentalnych, gdyż na pewno Maciek Wirmański nie wchodzi w grupę koncertów ambientowych. On bardziej wchodzi w koncerty właśnie eksperymentalne, bardziej nawet czasami noise'owe. No tak, właśnie. Ambient i eksperyment. To, co lubię, w tym się czuję najlepiej.
Też to lubię.
Czyli okolice właściwie tego, co było i w syntezach, i tego, co można posłuchać.
Zgadza się, zdecydowanie jest lepsza lokalizacja, bo Mikołajska 2. Kolejna kwestia to jest duża sala teatralna. Bardzo fajnie się tam gra. Blisko. Mogą też fajne miejsce dla turystów, którzy mogą też poznać krakowską scenę niezależną. Nie muszą gdzieś jechać daleko, tylko w centrum miasta mają to i mogą posłuchać.
Jasne, to jest być może dla części z Państwa informacją, która pomoże zlokalizować to miejsce, jest to, że to jest dawne Śródmiejskie Centrum Kultury. Obecne Krakowskie Forum Kultury, więc instytucja po pewnych zmianach, rebrandingu być może. Nie wiem w sumie, jak to się odbyło dokładnie.
Też nie wiem, nie powiem.
Natomiast lokalizacja jest ta sama. Mikołajska 2, zdaje się?
Tak, dokładnie. Mikołajska 2.
Jeszcze pamiętam. Bardzo dobrze. No i najbliższy koncert 24.
25.
25,
tak. O 20 w piątek.
Dobrze, że jesteście.
w piątek kolejny koncert 23 maja Baklu. 13 czerwca, Maciek Wirmański.
Proszę bardzo.
Potem przerwa wakacyjna.
Cała rozpiska. I wracamy we wrześniu?
I wracamy we wrześniu. We wrześniu myślę, że wracamy. Tak, tak.
Fantastycznie.
Fajnie.
Ekotonika to jest duet. I tutaj mamy połowę duetu. Więc
tak.
Dasz radę opowiedzieć całość?
Nie wiem, czy całość, ale na pewno trochę opowiem chętnie. Druga połowa duetu mieszka w Londynie na stałe, ale przyjeżdża regularnie do Polski. To jest Marcin Karczewski. Dlatego tak, wiesz, mamy napisane, że jesteśmy trochę takim duetem w drodze po prostu, bo spotykamy się w różnych miastach. Głównie, przyznam, gramy w Trójmieście, ponieważ Marcin ma tam też rodzinę, do której po prostu przyjeżdża, która ją odwiedza.
Myślałem, że połączenia lotnicze są lepsze, ale... Chyba z Londynem to są wszędzie dobre.
Chyba tak, chyba tak. Druga opcja jest taka, że spotkaliśmy się chyba parę razy w Łodzi, ponieważ Marcin oryginalnie pochodzi z Łodzi, mimo tego, że dłuższy czas mieszkał w Trójmieście. No i zdarzyło się też kilka razy w Krakowie. No, jak się spotkamy, to gramy, improwizujemy, nagrywamy na kilka tracków i później miksujemy sobie te nagrania i z tego robimy płyty. I właściwie te nasze rzeczy wychodzą tak, myślę, że mogę powiedzieć, w 90% z improwizacji na miejscu, po prostu podczas spotkania.
A na czym improwizujecie?
Wiesz co, ja gram na gitarze elektrycznej głównie. Używam po prostu jeszcze całego zestawu efektów przetwarzających gitarę. Kiedyś używałem też samplera. Jakiś miałem też taki moment, że używałem syntezatora analogowego, ale tak grając z Marcinem zauważyłem, że coraz mniej potrzebuję tych dodatkowych instrumentów, ponieważ Marcin bardzo zapełnia przestrzeń. Teraz opowiem o jego instrumentarium, więc skupiłem się głównie na gitarze. A Marcin to jest taki fenomen, bo on gra też na basie, na kontrabasie, natomiast my w naszym duecie wykorzystuje przede wszystkim taką szeroko pojętą elektronikę, ale też i elektroakustyczne przedmioty. Bardzo dużo nagrań terenowych. Marcin buduje takie mini zestawy perkusyjne, na których gra. Czasem przynosi, wiesz, gdzieś coś znalazł, po prostu jakiś kawałek blachy, podłącza do tego po prostu mikrofony kontaktowe albo mikrofony pojemnościowe ustawia, wtedy przetwarza te dźwięki po prostu, które buduje na swoim stoliku przy pomocy różnych efektów, więc potrafi zaskoczyć. Jeszcze używa też synta cyfrowego, takiego dość rozbudowanego. I to chyba z grubsza, jeśli chodzi o instrumentarium.
I tak się wydaje, że to brzmi gęsto. Sam mówisz, że Marcin wypełnia też przestrzeń, ale to jest taka muzyka, w której właściwie z perspektywy słuchacza tej przestrzeni jest dość dużo. To znaczy, to jest muzyka, która nie jest intensywna. To jest muzyka, która no właśnie dobrze pasuje do określenia ambient, nawet jeżeli on jest tutaj, nie wiem, możemy to wytworzyć jakąś oddzielną niszę, powiedzmy, nie wiem, jest to ambient improwizowany albo ambient z nagraniami terenowymi i tak dalej. Jak się słyszy o gitarzyście improwizującym, to też od razu przychodzi pewnie na myśl, nie wiem, Fred Frith czy Michał Dymny i ten rodzaj ekspresji takiego bardzo nie wiem, frenetycznego grania, ale to chyba do ciebie nie pasuje, przynajmniej tutaj.
Tutaj nie, myślę, że tu faktycznie nie. Może bliżej gdzieś tam sobie myślę o Renie Ambarczym na przykład, jak myślę o swojej grze we Kotonice. Natomiast, wiesz, Marcin robi też tak, że on miksuje swoje nagrania po prostu na żywo, więc robi mi dość sporo przestrzeni, po prostu tam ekwalizacji jest w jego przypadku dość dużo i to jest fajne, więc nie tłoczymy się, nie zderzamy się ze sobą po prostu mocno, tylko faktycznie zostawiamy sobie dość sporo przestrzeni. Natomiast Marcin, powiedziałbym wręcz, że jest fanatykiem muzyki improwizowanej, bo on mieszka w Londynie niedaleko Café Otto, pewnie kojarzycie.
O, to ja bym tak chciał.
Tak, więc on tam, słuchaj, po prostu bywa.
Nie wiem, czy w Londynie, wiesz, ale koło Café Otto bym chętnie. No.
Tak, ja też. Byłem tam na paru koncertach, więc no, jest niesamowite miejsce. No, ale Marcin chodzi tam, słuchaj, prawie codziennie po prostu. Jak tylko jest coś, co go interesuje, a tak bywa w 8 przypadkach na 10, to chodzi po prostu do Café Otto. Więc muzyka improwizowana jest dla niego bardzo ważna. Zresztą dla mnie też, ale dla Marcina niesamowicie jest to istotne. I gdzieś tak zderzają się te nasze pomysły po prostu w moim przypadku trochę na dron, ambient, taki eksperyment na zasadzie budowania jakichś dysonansów, harmonii, a w przypadku Marcina po prostu taka improwizacja na często przypadkowych przedmiotach albo po prostu albo jakichś elementach perkusyjnych właśnie. I tak sobie czasem nawet żartujemy, że ja staram się budować trochę takie bardziej misterne w tej naszej podwórku, na tym naszym po prostu placu zabaw. Ja staram się budować trochę takie bardziej misterne babki z piasku, a Marcin z przyjemnością je rozdeptuje swoimi bardzo niekonwencjonalnymi dźwiękami.
I tak, i w ten sposób mimo wszystko się lubicie.
Tak, zderzamy się, ale też spotykamy się w wielu miejscach, dokładnie.
Słuchaj, ja bardzo, to jest trafna metafora, podejrzewam, ale też od razu przywołuję jakieś wspomnienia, wiesz, z dawnej przeszłości. Ja nie lubiłem, jak mi ktoś burzył te babki. No ale dobrze, pozdrawiamy Marcina Karczewskiego. Dlaczego Karton? To tak od nazwiska po prostu?
Częściowo tak, na pewno. To musiałbyś już Marcina o to zapytać, bo po prostu odkąd pamiętam, on jest określany jako Karton. Tak, wołają go Karton.
Może te różne, znalezione przedmioty, które traktuje instrumentalnie, przynosi w kartonie.
Zdarza mu się. Też.
Zastanawiam się. Moimi gośćmi wciąż są Matt Barski i Michał Wiśniowski. Rozmawiamy sobie właściwie o... zaczęliśmy o koncercie Ekotoniki, stąd Matt Barski w cyklu Wydźwięki, stąd Michał Wiśniowski, ale właściwie będziemy meandrować teraz po różnych tematach. To może zawińmy jeszcze do jakiejś niedalekiej przyszłości Ekotoniki. Bo mam przed sobą w rękach To Get Lost, Ekotonikę wydaną przez Antenę Non Grata, i tutaj właściwie też pozdrowienia dla tego wspaniałego wydawnictwa, w którym coraz więcej dobrych rzeczy się pojawia z coraz większą regularnością, co jest imponujące, więc lubimy tu małych wydawców, nie tylko oklat im, wybacz Michał.
Lubimy.
Tak, to prawda. Marcin Olejniczak, Tomek Misiak, po prostu Antena Non Grata to jest fantastyczny label. I moja gorąca prośba, kupujmy ich płyty, kupujmy ich kasety, naprawdę pozwólmy im się rozwijać, bo wspaniałą robotę wykonują. Co do planów takich naszych dalszych, mamy nagrania takie z kilku sesji improwizowanych z grudnia, które pewnie niedługo zaczniemy miksować. Mamy też taki proces w ogóle z Marcinem, z racji właśnie odległości, zamieszkiwania w kompletnie innych miejscach, że wysyłamy sobie od czasu do czasu jakieś rzeczy po prostu nagrane i dogrywamy różnego rodzaju partie. Ja to z reguły miksuję, Marcin robi taką ostateczną postprodukcję, mastering do tego. I tak też zrobiliśmy na przykład płytę zatytułowaną właśnie z tego powodu Sketches from a Distance, która poszła dla profesora Hołonieckiego do Audiomatu. Tam są takie dwa utwory nagrywane na odległość. Mamy plany na kolejne wydawnictwo. Kiedy to się ukaże, nie wiem jeszcze dokładnie, ale na pewno w tym roku. Taki jest plan.
To już niebawem w takim razie. Już mamy kwiecień, wiesz. Więc już szybciej niż się może wydawać. A jeszcze jakbyś zdradził, co was zainspirowało do nazwy Ekotonika. To znaczy ona mi się z wieloma... uważam, w ogóle świetna nazwa. W sensie z wieloma rzeczami mi się kojarzy. Kojarzy mi się z ekologią oczywiście, ale z ekologią dźwiękową, czyli też o takim dbaniem, no bo gdzieś tam ten ton się pojawia. Więc z takim dbaniem o tę przestrzeń dźwiękową, taki temat w sumie coraz może częściej, może powoli wkradający się do trochę szerszej, tak mówię mega ostrożnie o tym, bo jednak to jest nadal rzadkie, ale jednak w jakimś stopniu się pojawiające, żebyśmy zaczęli dbać o tę naszą audiosferę, to znaczy nie tylko się nią interesować, ale także o nią dbać, i jak sobie połączę to z tym skojarzeniem ekologicznym, no to od razu mi się ta narracja no właśnie dbania o coś włącza, ale nie wiem, czy to, słuchaj, wszystko dobrze.
Wiesz co? To jest dobry trop. Na pewno jest kilka wątków. Postaram się w miarę połączyć.
Nawet nie wiem, czy to słowo istnieje, wiesz, czy je wymyśliliście, bo to już teraz istnieje.
Tak, teraz już istnieje, dokładnie. Natomiast nie wiem, czy istniało wcześniej faktycznie. Powiem ci, jak to się zaczęło w ogóle. Więc parę lat temu graliśmy koncert na Krakersie w Willi Fatale na Salwatorze. I tam w ogóle to był koncert przy okazji wystawy ornitologicznej przygotowanej na Krakers. I była tam kuratorka, która opowiadała po prostu o idei trochę tego i użyła po prostu określenia ekoton, które oczywiście było mi znane. Natomiast bardzo mi się to spodobało w ogóle w kontekście właśnie takiej ekologii dźwiękowej dodatkowo jeszcze. No, ekoton po prostu jest miejscem, które jest gdzieś na styku jakichś takich większych ekosystemów. To jest na przykład, powiedzmy, to ten To są szuwary na styku jeziora z lasem, powiedzmy. I z reguły on jest dość mały w porównaniu do tych większych systemów ekologicznych, natomiast cechuje się bardzo dużą bioróżnorodnością. Ja tak sobie pomyślałem, trochę tak jak z tą naszą muzyką. No w sumie jesteśmy gdzieś na styku takich większych systemów muzyki improwizowanej czy ambientowej, ale staramy się po prostu to łączyć, w ogóle dodawać ten eksperyment i taka trochę idea. Natomiast i chcieliśmy się w ogóle na początku nazwać Ekoton. Myślałem, to idealna nazwa. Okazało się, że istnieje już taki francuski zespół, więc myślę sobie, no tak, no może tonika, no jednak ten po prostu, ta pryma, ten motyw po prostu przewodni, dźwiękowy, no to w sumie, no to ekotonika. Czemu nie? I tak to się po prostu zadziało na początku.
Wow, ale ci jestem wdzięczny za tę historię. Słuchaj.
Fajne.
Dzięki. Nie wiem, czy bym do tego doszedł. Nie słyszałem o ekotonie, ale genialnie to pasuje. Czy ten ekoton francuski też tworzy na styku dwóch różnych? Sprawdzałeś?
Sprawdzałem, tak. Chyba nie. Nie chyba do końca, nie. Moim zdaniem.
Oni to nie zasłużyli na ten. Z taką podbudową, no, jestem pod wrażeniem, jak to świetnie się wpisuje, rzeczywiście. Bardzo trafnie opisuje po prostu wasz projekt.
Natomiast jeszcze tylko dodam, wiesz, o tej sferze audialnej, o której wspomniałeś. Po prostu ja też tak uważam. Uważam, że otacza nas hałas i uważam, że jest w ogóle duży problem z tym i jestem gorącym zwolennikiem dbania i szanowania po prostu przestrzeni dźwiękowej. Sam mieszkam niedaleko obwodnicy w Krakowie i już od dłuższego czasu myślę o tym, że chcę jednak gdzieś bliżej natury, przyrody, pod lasem, wiesz, się wyprowadzić, żeby po prostu otaczało mnie zdecydowanie bardziej harmonijna przestrzeń po prostu dźwiękowa. Mm-hmm.
To jest, to ja tu taką ciekawostkę wrzucę, takie tak zwane food for thought dla naszych słuchaczy, że rzeczywiście z hałasem jest tak, że to niekoniecznie chodzi tylko i wyłącznie o decybele, ale też chodzi o to, co nam hałasuje, mm-hmm. bo możemy wyobrazić sobie, jak jesteśmy jak nieraz się Trójmiasto nam pojawiało w tej historii, możemy sobie wyobrazić naprawdę głośne morze, które tak. nas zupełnie nie będzie męczyć i irytować, a jednocześnie taki jednostajny szum właśnie obwodnicy, który po prostu jest wykańczający na dłuższą metę. I nawet jeżeli go nie, nawet jeżeli już go w jakimś sensie przestajemy percepować, bo potrafimy to, nie wiem, nasz umysł potrafi to ignorować. Mhm. Jak to mimo wszystko nasze uszy, nasz umysł to męczy, w sensie ten proces ignorowania tego chociażby,
tak,
prawda?
Tak. Ja wciąż nie potrafię ignorować po 10 latach mieszkania niedaleko.
Nie tylko decybele. Dbajmy o to, żeby właśnie te dźwięki, które nas otaczają też, bo to jest bezpośredni, to ma bezpośredni wpływ na jakość życia po prostu. No myślę, że sobie zbyt rzadko zdajemy z tego sprawę, jak bardzo hałas i różne dźwięki, na które przyzwalamy jako społeczeństwo, potrafią nas na co dzień męczyć, rozdrażniać, dekoncentrować.
To prawda. I myślę też, że przez hałas tracimy po prostu taką unikalność sfery dźwiękowej, po prostu różnorodność jej. Nie? I wszystko nagle staje się takie zunifikowane. To też jest to. Jest to taka postać z tym związana, tak. która dość dużo o tym pisze, mówi po prostu i jego prace są z tym związane. Myślę tutaj oczywiście o Emiterze, czyli Marcinie Dymiterze.
No tak, już myślałem, że sięgamy wcześniej o Mareju Szaferze.
Ja przez skojarzenia z Trójmiastem oczywiście.
Ach, tak. Oczywiście, lokalny patriotyzm, ale to pozdrawiamy Marcina Dymitera. Oczywiście nie ma sprawy. Trójmiejska scena nieustająco zasila cały kraj, więc nowe idzie od morza, jak Jakub Knera kiedyś rozpoczął swoją działalność. To jest też dobre określenie. No dobra, to w takim razie proponuję jeszcze jedną przerwę muzyczną i za chwilę wrócimy do rozmowy z... Myślę, że jeszcze moglibyśmy powiedzieć o nowych płytach Okli, bo o nich mówiłem dotychczas tylko i wyłącznie w swojej audycji, ale to się tutaj jeszcze nie pojawiło. Jak Bartosz był moim gościem, to rozmawialiśmy dokładnie do momentu, w którym ostatnie dwie kasetki dopiero nadchodziły, ale jeszcze nie były nawet zapowiedziane, więc śmiało bym do tego tematu wrócił. Moim gościem jest Matt Barski i Michał Wiśniowski. No jak się przed chwilą dowiedziałem, zanim wydźwięk was połączył, to połączyła was scena w składzie solnym.
Tak, to prawda.
Opowiedzcie tę historię.
Ja napisałem do Michała na jakimś komunikatorze, po prostu, bo widziałem w ogóle rzeczy w sieci, po prostu, które Michał robi. I tak pomyślałem sobie, że na cykl taki, który uruchomiliśmy, żeby popularyzować skład solny wśród mieszkańców Krakowa, który się nazywał Otwarte Soboty, organizowaliśmy koncerty i miałem plan po prostu właśnie, żeby zagrać koncert razem z wizualizacjami Anny Chmiel, mojej partnerki, która ma pracownię w składzie solnym i robi analogowe wizualizacje na epidiaskopach. Pomyślałem sobie, że za miesiąc chyba to wtedy było, Otwartą Sobotę, chciałbym taki koncert zorganizować i zagrać na nim i zacząłem szukać po prostu kogoś, z kim bym chętnie zagrał. I w ten sposób trafiłem na Michała, na jego rzeczy, prawdopodobnie przez jakieś media społecznościowe, tak podejrzewam. I napisałem do Michała i tutaj rozpoczęła się ta historia.
Przyniosłem sprzęt, przyniosłem swój hydrofon. Hydrofony, przyniosłem kostkartkę do lodu, żeby robić tekstury z właśnie trzaskającego lodu do utworów ambientowych. No i chyba całkiem źle nam to wyszło.
Fajnie wyszło, tak. W Galerii Składu Solnego graliśmy.
Michał, czy ty zagrałeś tylko i wyłącznie na wodzie i lodzie?
Nie, nie, oczywiście miałem jeszcze sam... Ale to byłoby bardzo ciekawe, jakbyśmy to przetworzyli przez jakiś efekt i byłoby więcej niż jeden hydrofon i do każdego hydrofonu byłby podpięty inny efekt. To można byłoby może coś zagrać na tym, ale miałem też sampler i miałem też, korzystałem z komputera, na którym miałem Abletona i tam sobie dziubałem.
Miałeś jakieś nagrania terenowe z Etiopii?
Tak, tak. Miałem nagrania terenowe z Etiopii, które czekam na publikację ich, więc to był taki trochę nieupublikowany wcześniej. Pierwszy raz mogliście usłyszeć nagrania. Nie, to nie były z Etiopii. Były z Etiopii, przepraszam. Były z Etiopii i były ze Sri Lanki. Bo właśnie poszedłem w stronę Sri Lanki, a tak, tak. Były tam takie śpiewy tych, jak oni się nazywają, księży, tych chrześcijańska...
Misja.
Nie, nie, nie. Chrześcijańska misja. Księża chrześcijańscy, etiopscy, oni są tacy... wleciało mi w tym momencie słowo. Nie rygorystyczni, no mniejsza z tym.
Ortodoksi.
Ortodoksi, tak. Dokładnie to słowo szukałem w głowie. I mają tam takie swoje śpiewy. I na jesień mają mi właśnie wydać tą płytę. Materiał z Etiopii, w którym byłem z moją żoną Agatą. Na dwutygodniowym wypadzie w Etiopii właśnie.
Fajnie.
Co cię, Michał, interesuje w nagraniach terenowych? Jakich soundscape'ów szukasz?
Wiesz co,
jak już jesteśmy przy ekologii dźwięku.
To... Unikalnych. Jeśli szukam, to szukam czegoś, co w jakimś stopniu nie jest wtórne przy nagraniach terenowych, chociaż każde nagranie jest inne. Jeśli sobie nagramy ten sam tramwaj, to ono będzie inaczej brzmiało. Jednak w mojej pracy to szukam rzeczy, które są w jakimś stopniu nie wiem, czy oryginalne, co nie takie... inaczej powiem. W najnowszych rzeczach, które chcę sobie wypuścić, to jest nagrać. To jest to, co ukryte, czyli chciałbym na przykład posłuchać dźwięku korników, które gdzieś tam są w drzewie. Czy właśnie też pojawił się trzaskający lód. Czy rzeczy, które no nie są w jakimś stopniu oczywiste, których nie słyszymy na co dzień, tylko uda nam się to nagrać przez jakieś rejestratory, mikrofony kontaktowe, więc...
Czyli pod lupą, dźwięk wzięty
pod lupą. Tak, ale też jakieś takie, no nie wiem, czy unikatowe, czy to jest złe słowo chyba, ale coś takiego, co uważam, że tego nie było. Tego nie było.
Trzaskający lód to w ogóle jest coś, co fantastycznie brzmi, szczególnie na jakichś większych akwenach. To potrafi brzmieć jak syntezator.
Szczał laseru. Dokładnie. Ja pierwsze co pomyślałem, tak, to Gwiezdne Wojny. Tak.
Więc jeśli państwo nie mieli tego doświadczenia, to naprawdę nie trzeba ryzykować, nie trzeba wcale wchodzić na lód. Można też po prostu w sieci sobie znaleźć, ale warto posłuchać, bo to jest dźwięk, którego bym się nie spodziewał absolutnie.
Polecam też odnośnie trzaskającego lodu płytę takiego, znajdziecie ją po okładce, jedno z ostatnich wydań Samlęgu, czyli labelu Mirta. Tam można było posłuchać takiego estońskiego field recordisty, który właśnie nagrawał Trzaskający lód, ale niestety...
Ja już to będę miał za sekundę. To
polecam, jest... bo jest naprawdę mega i...
O, się wkopałem. To jest John, którego nazwisko brzmi Grzinich?
Dokładnie tak. Podejrzałem sobie okładkę, bo ja jestem zwykowcem, tak, to jest ta,
czy,
to jest ta
czy to RZ to jest drży, czy może Grzinich, ale tak, dobrze pamiętam tę płytę, rzeczywiście świetne nagrania, to jest jezioro na granicy Estonii z Rosją, z tego co pamiętam, i też rezerwat, i dla niego też ta lokalizacja była istotna, w sensie, że to jest takie miejsce na styku, na granicy właśnie, tworzące duże napięcie, jak i ten lód tworzy to... To ten trzaskający lód tworzy to napięcie i tam to nie jest takie spokojne też jezioro, tylko ten, w sensie, że tam niekoniecznie ta tafla jest po prostu taka
dzieje.
Gładka.
Tam się dużo dzieje.
Tylko on potrafi być taki szorstki, poszarpany zresztą, tak jak i na okładce, więc świetnie, że ją przypominasz.
Świetna płyta.
Ale sam zobacz, nagrywasz niekoniecznie przyrodę, to znaczy to nie...
Nie, nagrywałem, prawda? Też blok na przykład. Moja druga...
Mosty, zdaje się?
Mosty.
Czy nie, to Bartek. Ach.
Bartek?
To Bartek nagrywał mosty.
Może Bartek. Ja nagrywałem blok, nazywałem tą płytę Organizm i chciałem pokazać, jak żyje blok, jak żyje jako żywy organizm blok mieszkalny na Nowej Hucie, gdzie przypisałem każdemu utworowi części, jak jelito, jak serce. Korzystałem z tego z mikrofonów kontaktowych, między innymi. Chodziłem, wrzucałem rejestrator do psypu, do... Świetnie brzmi kaloryfer. Więc tak, ta płyta się nazywa Organizm. Jestem z niej bardzo zadowolony i
to jest niesamowite dla mnie w ogóle, jakie możliwości dają mikrofony kontaktowe. Ja pamiętam, że odkryłem to parę lat temu, będąc na Dolnym Śląsku u Michała Zygmunta, który po raz pierwszy wtedy mi pożyczył mikrofon kontaktowy i tak zacząłem sobie chodzić po okolicy i przykładać go do różnych rzeczy. Do drzewa, do właśnie jakiegoś barierki, mostu, do łodzi. No i niesamowite po prostu.
I niesamowicie tanie jest zbudowanie takiego mikrofonu kontaktowego. Wystarczy blaszka pieza za złoty 50, zlutować ją z kabelkiem i działa, i można słuchać.
Tak,
pod mikrofon zewnętrzny. Aha. I można podsłuchiwać, co tam się dzieje.
Podsłuchiwać mikroświata z innej skali.
Z tym blokiem to jeszcze chciałem zawinąć, tylko właśnie próbowałem się upewnić, że Miron Białoszewski też takie rzeczy robił. Nagranie Blok Hamowo to jest właśnie historia, w której nie tylko słychać dźwięki, on się przeprowadził do mieszkania właśnie z wielkiej płyty i tam okazało się, że po prostu to, jak obecni są sąsiedzi w jego życiu, nawet nie wychodząc z domu, nie zapraszając ich do siebie, tylko jak ich słychać po prostu zewsząd przez kanalizację, szyby wentylacyjne, czy właśnie kaloryfery i tak dalej, to na swoim takim, no pewnie zupełnie low-fi dyktafonie ponagrywał te różne dźwięki, a potem do nich dopisał teksty i to są takie, no właściwie mocno muzykalne nagrania, rymowane, wierszowane, ale też w taki rytmiczny sposób, w których te dźwięki różne domu je udźwiękawiają, umuzyczniają. Świetne nagrania. Zrobił też Marcin Staniszewski taką wersję jeszcze dalej idącą w stronę nagrań muzycznych z tego teatru de facto. Więc jako referencja, jako jakiś trop być może dla naszych słuchaczy, także dla was, jeśli was to zainteresowało. Ale jak już jesteśmy przy lutowaniu i przy tym, jak łatwo można sobie zrobić mikrofon kontaktowy, to okazuje się, że to cię doprowadziło do czegoś jeszcze. Robisz hydrofony.
Robię hydrofony. Kiedyś chciałem pierwotnie chciałem go kupić, ale potem zacząłem wchodzić w...
To jest taka historia.
Tak, potrzebowałem hydrofon. Chciałem kupić sobie hydrofon, ale zacząłem przechodzić przez mnóstwo tutoriali, zobaczyłem, chyba da się to samemu zrobić. No i zrobiłem tak z 20 i uznałem, kurczę, może by dzielić się z tym z innymi osobami. I tak zacząłem właśnie produkować te hydrofony pod marką Classic Hydrofons. I...
Oczywiście, że klasycznie. Firma ma 40 lat doświadczenia.
Mam dwa modele Wisła i Warta.
O, proszę.
I są w kolorze czarnym i żółtym.
Czym się różnią poza kolorem?
Wiesz co, trochę się różnią teksturą, jeśli chodzi o gumę, więc jeśli sobie go, że tak powiem, pomacamy, to troszkę inaczej brzmi. Jest jakby troszkę inaczej brzmi, ale tak naprawdę de facto, jak wrzucimy to do wody, to nie ma większej różnicy. Głównie chodzi o kolor, tak naprawdę, no bo wszystko bazuje na blaszkach piezo. Kiedyś próbowałem robić z ringami, to takie bardziej profesjonalne hydrofony, ale niestety tam trzeba już jakieś przedmacniacze montować i jest grubsza elektronika. Więc tak, w tą stronę właśnie poszedł.
Może niedługo czas na odrę właśnie. Wiesz,
odra już była i mi się wyprzedała.
Ach.
To było w kolorze różowym.
Jeszcze dobre rzeki mamy w tym kraju, może Narew.
Jeszcze bryda była.
Słuchaj, Narew jest w Parku Narodowym.
Zawsze mnie obcokrajowcy pytają, o co chodzi z tymi nazwami. Mówię, że to nazwa właśnie...
Biebrza to jest bardzo międzynarodowa nazwa.
Tak. Może wypuść jakiś limited edition.
Nie, no naprawdę, słuchaj. Biebrza zasługuje na przedwzmacniacz. To jest świetna historia.
Dobre.
Okazuje się, że to jest też po prostu bardzo pożądany produkt. Chyba cię zaskoczyła też popularność.
Zaskoczyła mnie popularność. Bardzo mnie cieszy.
Z tego, Odra wyprzeda.
Oda wyprzedana, bryda wyprzedana.
Zbierzcie Wisłę i Wartę, póki jest po prostu.
Tak.
Na
rynku może jest 5 takich producentów, którzy robią właśnie hydrofony na blaszce piezo głównie, no bo mamy też innych producentów, którzy robią bardziej zaawansowane Aquarian na przykład, które robi na ringach, czyli na takich... Też piezoelektryczne, tylko ringi takie, jakby to nazwać, no...
Pierścienie,
tak.
Coś jest w tych nagraniach terenowych, bo Tomek też lubi lutować. On z kolei syntezatory modularne, Xaog Devices. Tak. A tutaj widzę, widocznie jakoś nagrania terenowe i zapach kalafonii się łączą. No nie wiem jeszcze w jaki sposób.
Tak, i też label prowadzi.
Prawda? To jest po prostu, to są te same pasje, żeby nie powiedzieć choroby, ale...
Coś w tym jest,
uzależnienie jest. Świetnie, w takim razie zatrzymajmy się jeszcze przy wspomnianej Okli, pozdrawiając cały zespół, bo niedawno, dosłownie miesiąc, dwa temu wyszły dwie nowe kasety?
Tak, chyba 3 tygodnie temu tak naprawdę. Mutu Branches i Hiro Arki. To są, jeden muzyk jest...
Dosłownie wczoraj Hiro Arki słuchałem.
Z Australii, Japończyk mieszkający w Australii. Bardzo intymna historia. Człowieka, który zmagał się z rakiem i to jest w jakimś stopniu jego opowieść z walką. Wygrał, rzecz jasna, ale no, płyta bardzo intymna.
Healing process i właściwie o takim dochodzeniu do zdrowia.
Jest jeszcze Mutu Branches, to taka bardziej muzyka eksperymentalna, trochę cięższa od Hiro Arki.
Tam się jakaś gitara też pojawia.
Tak, samplowana, tak.
Samplowana, widzisz, ja myślałem, że
nie są... Przetworzona, rzecz jasna, bo tam różne są...
No to jest znacznie bliżej, bym powiedział, jakiegoś postroka nawet.
Coś takiego, ale nam spasowała z Bartoszem, więc uznaliśmy, że wydamy. No, niebawem kolejne wydania mogę zdradzić, że Monika Plich z Poznania i Fischerle, znany chyba wam
Wysocki.
Tak, Wysocki.
Fantastycznie.
Spod Warszawy.
Bardzo dobra wiadomość, że Fischerle wraca. Właśnie...
Fischerle wraca. Ale on będzie nie jako Fischerle, tylko jako Wysocki właśnie. Okay. Z kolegą, który, przepraszam, mi wyleciał za... Nie jestem ignorantem, ale mi po prostu wyleciał.
Wleci niebawem z powrotem.
Wleci niebawem.
Właśnie dosłownie w zeszłym tygodniu zastanawiałem się, a co tam z Fischerle? Czemu gdzieś ta nazwa przestała się pojawiać?
Tego nie powiem, ale jest nowy materiał od...
Trzeba będzie zapytać u źródła.
U źródła, Ale będzie, pewnie gdzieś na... Nie wiem, czy na... Pewnie na jesień będzie nowe wydanie Bacza z Okla Records.
Bardzo mi się podoba, jak to się wszystko przeplata. I pozostaje nam przypomnieć i zaprosić jeszcze raz na koncert Ekotoniki.
25 kwietnia, godzina 20, piątek, Mikołajska 2, Krakowskie Forum Kultury.
Zapraszamy, koniec.
Wystąpi Ekotonika, a po więcej zapraszamy do śledzenia oczywiście kanałów społecznościowych, ale my też będziemy przypominać w Radiu Kraków Kultura.
I zachęcam do zakupu biletów, które można nabyć na stronie Krakowskiego Forum Kultury.
Tak jest. Bardzo, bardzo dziękuję. Moim Państwa gośćmi byli Matt Barski.
Dziękuję bardzo.
I Michał Wiśniowski.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.